Cztery polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda w Grach Politycznych. Będziemy dziś rozmawiać między innymi o sporze polityczno-prawnym wokół mandatów posłów Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego oraz o sytuacji mediów publicznych. Naszymi gośćmi są wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzeciej Drogi. Witam pana.
Dzień dobry pani redaktor, witam radiosłuchaczy.
Oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński, który sprawował między innymi funkcję wiceministra spraw wewnętrznych i administracji oraz wiceministra nauki i edukacji.
Kłaniam się pani redaktor, dzień dobry państwu.
I zaczniemy od najnowszych informacji, a te dotyczą losów mandatów poselskich Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Dziś w tej sprawie marszałek Sejmu Szymon Hołownia rozpoczął konsultacje, spotkał się z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem. Spotka się jeszcze, czy już się spotkał? Mamy jakieś informacje z prezydentem Andrzejem Dudą i rzecznikiem praw obywatelskich?
Nie wiem jeszcze, jak to...
Bo moje ostatnie informacje, że jeszcze jest przed spotkaniem. I pytanie kluczowe do panów. Czy posłowie Wąsik i Kamińskich wezmą w środę udział w posiedzeniu Sejmu? Zaczniemy od wiceministra rolnictwa Stefana Krajewskiego.
Tej wiedzy na chwilę obecną nie mamy. Pan marszałek Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, w tej sprawie właśnie dzisiaj przeprowadza konsultacje i z ministrem sprawiedliwości, i z rzecznikiem praw obywatelskich, z prezesem PKW. Spotkanie też zaprosił pan prezydent na spotkanie pana marszałka i mam nadzieję, że przed posiedzeniem Sejmu takie informacje otrzymamy, jaką decyzję pan marszałek w tej sprawie podjął.
Ale marszałek Sejmu już wygasił mandaty.
Mandaty
a
są,
teraz
są,
dopiero są konsultacje?
Mandaty są wygłoszone. To też myślę, że pan marszałek podejmował decyzję w oparciu i o własną wiedzę, ale też pewnie konsultował to. Ale widzimy, że też
pojawił
bardzo mocno podzielone
te
są te opinie wśród prawników, wśród konstytucjonalistów. To, co też dzieje się w Sądzie Najwyższym, też bardzo dzieli to środowisko, bo widać różne opinie, różne stanowiska w tej sprawie. Czekamy, bo to jest sprawa bardzo ważna. Kwestia, no wczoraj chociażby pani minister z kancelarii prezydenta powiedziała, że może będziemy, tak to określiła, może będziemy odwiedzać tych panów, pan prezydent będzie może odwiedzał w więzieniu, więc tu nie ma jednostronnej oceny, że już wszystko zostało przesądzone i wszystko zostało podjęte. No, w tej sprawie czekamy na decyzję w najbliższych godzinach.
Bo tutaj eksperci niektórzy mówią, że błąd nastąpił po stronie marszałka Sejmu, że nie do tej Izby Sądu Najwyższego wysłał wniosek o wygaszeniu mandatów. Skąd taki problem? Dlaczego to nie jest takie oczywiste? Czy jest jakiś bałagan w polskim prawie?
Myślę, że marszałek kieruje do Sądu Najwyższego swoje sprawy, a ten chaos, który powstał po tym powołaniu przecież dodatkowej izby, która tak naprawdę nie jest, czy przez CUE, przez też naszych prawników nie jest uznawana i tu jest ten największy problem.
Poseł Jarosław Zieliński.
Do tego ostatniego wątku już nie będę odnosił, bo to oczywiście polityczna taka opinia z przekazów dnia, którą pan poseł Krajewski tutaj cytuje, dotycząca tam tego sporu kompetencyjnego w Sądzie Najwyższym, czy kwestionowania jednej z izb Sądu Najwyższego. Zostawię to na boku, bo to nie ma sensu. Znamy te ideologiczne przekazy Platformy Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, PSL-u, jak widać także i no tak, waszej strony sceny politycznej. Zostawmy to. Natomiast chaos wprowadza, wracając do pytania pani redaktor, chaos wprowadza marszałek Sejmu Szymon Hołownia, bo przecież śmiesznie wyglądają te konsultacje teraz, kiedy stwierdził wygaśnięcie mandatu panów posłów Kamińskiego i Wąsika. Powinien te konsultacje wcześniej przeprowadzić, jeżeli już zanim taką decyzję podejmie. A dzisiaj stan prawny jest taki. Jest stwierdzenie wygaśnięcia mandatów, natomiast panowie posłowie biorą udział w posiedzeniach Sejmu i komisji sejmowych, głosują. I do czasu, kiedy nie rozstrzygnął tej sprawy Sąd Najwyższy, bo służy odwołanie do tego gremium właśnie, odwołanie nastąpiło. Za pośrednictwem marszałka Sejmu, tak jak mówią przepisy, to marszałek Sejmu skierował do Sądu Najwyższego właśnie to odwołanie. Sąd Najwyższy, izba za to odpowiedzialna, uznała, że te mandaty zostały wygaszone w sposób niewłaściwy, czy inaczej, nie zostały wygaszone. Więc panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami, dysponują mandatem poselskim i przypomnijmy jeszcze, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej skorzystał w tej sprawie, sprawa łaski, i dawno temu w tej sprawie, jeszcze raz to powtórzę, panów posłów ułaskawił. W związku z tym moim zdaniem sytuacja prawna jest zupełnie jasna i oczywista.
Jest coś nie tak w polskim prawie, skoro jedni mówią, że prezydenckie ułaskawienie posłów jest w mocy, inni, że nie.
No jeżeli prezydent ułaskawił w tej sprawie osoby, o których rozmawiamy, panów posłów, ale mówimy o osobach, które podlegały procesowi sądowemu i karze.
To znaczy, wyrokiem.
Ale nie ma żadnej regulacji, przepisa, które by stanowiły w ten sposób, że to dopiero po prawomocnym wyroku. W danej sprawie zostali panowie ułaskawieni. No i to obowiązuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda.
W mocy.
Przecież już kończę zdanie. Podtrzymuje i moim zdaniem bardzo słusznie.
I zapowiedział, że drugi raz opinię, nie będzie ułaskawiał, skoro
nikt nie może jego kompetencji w tej sprawie podważać. Ułaskawienie jest w mocy.
Poseł Stefan Krajewski.
Prezydent ułaskawił, ale nie uniewinnił tych dwóch panów. I zwłaszcza to jest ten delikt prawny, który pokazuje, że ułaskawił, a jeszcze nie byli tak naprawdę skutecznie osądzeni panowie. I to jest największy problem, właśnie odnosząc się do tego, co mówił pan poseł przed chwilą, że skoro...
Bo teraz jest spór o to, czy wygasić, no, czy nie wygasić mandaty, a wcześniej ile możliwe było ułaskawienie posłów.
Pan poseł mówi, że jak wygasił mandaty, jak jeszcze mieli prawo się odwołać. To tak samo, jak prezydent ułaskawił, skoro to postępowanie nie było przeprowadzone do końca.
Ale panie pośle, ale od prawa łaski nie ma odwołania w przepisach. To jest przepis, kompetencja konstytucyjna prezydenta.
Skoro niezgodnie z prawem zostało to zrobione, no to
skąd pan to wie?
I tu zdania też są podzielone.
No też właśnie zdania są podzielone. Na pewno trzeba te spory rozwikłać, bo inaczej nie dojdziemy.
To są opinie politycznie motywowane, ale fakt jest taki, że prezydent ma jako jedyny organ w państwie polskim prawo łaski, zastosował to prawo łaski i ono obowiązuje.
I nie musi tego uzasadniać.
Natomiast wracając do sprawy skuteczności stwierdzenia, że mandaty wygasły, tutaj jest odwołanie do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy stwierdził, że te mandaty nie wygasły.
Ale czy jednym słowem prezydent uznał, że oni są winni, no bo uniewinnić nie może. Prezydent może ułaskawić, czyli tą decyzją uznał, że są winni, ale w sposób niezgodny z prawem zostało to przeprowadzone. No tu nie chodzi o opinię polityków, bo my będziemy swoje przedstawiać racje, druga strona będzie przedstawiać, ale też środowisko prawnicze jest bardzo mocno podzielone w tej sprawie. Konstytucjonaliści wypowiadają się w tej sprawie i mają też podzielone opinie, więc to na pewno trzeba rozwikłać ten problem, bo nie pójdziemy dalej do przodu.
Proszę zauważyć też, o tym nie rozmawiamy, może warto, to trzeba właśnie to może też odnotować, że wyrok ma charakter polityczny. I teraz gdyby panowie posłowie, pan Mariusz Kamiński i pan Maciej Wąsik trafili do więzienia na skutek tego wyroku, no to byliby więźniami politycznymi w sposób oczywisty. To tak jest. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Mam nadzieję, że wszyscy się zreflektują i że uznają, łącznie z marszałkiem Sejmu, że prawo łaski jest aktualne pana prezydenta, bo to jest ta sama sprawa, nie jakaś inna. Gdyby to była inna sprawa, to można by było dyskutować, ale to jest ta sprawa właśnie, w której zostali ułaskawieni. No jeżeli Sąd Najwyższy uznał, że mandaty nie wygasły, to nie wygasły i panowie posłowie, pan Wąsik i pan Kamiński mają prawo, a nawet obowiązek, powinność uczestniczyć w pracach Sejmu.
Panie pośle, to właśnie jest klucz, bo pan mówi o wyroku politycznym. Każdy wyrok, który zapada w polskim wymiarze sprawiedliwości, a dotyczy polityków może być traktowany jako atak polityczny z jednej czy z drugiej strony. Natomiast no, ci dwaj panowie przekroczyli swoje uprawnienia, co sąd zauważył. Dopuścili się do przekroczenia uprawnień i w związku z tym zostali skazani. Dzisiaj nie możemy dopuścić do tego, że każdy, kto jest politykiem i będzie się w ten sposób tłumaczył, że to był wyrok polityczny na czyjeś zlecenie, bo albo są dowody na to złamanie prawa, albo ich nie ma. Po prostu.
No to panu ten wyrok się podoba, mnie się nie podoba i każdy ma prawo mieć tu swoje zdanie, ale zostawmy to. Sąd tak orzekł jak orzekł. Natomiast przypomnę raz jeszcze. Prawo łaski zostało przez pana prezydenta zastosowane. To jest jego konstytucyjna prerogatywa. I Sąd Najwyższy uznał, że mandaty nie zostały wygaszone. W związku z tym panowie są posłami.
Obaj panowie chyba się jednomyślnie zgodzą, że tę sprawę należy jak najszybciej rozwiązać.
Dokładnie
w tą
tak.
albo w tą stronę.
Ale jeszcze raz powtórzę, konsultacje pana marszałka Szymona Hołowni teraz, kiedy już podjął decyzję stwierdzającą wygaśnięcie mandatów i tu nie miał jakiejś chwili zastanowienia, skoro nie konsultował tego wcześniej, no są po prostu dosyć takie, powiedziałbym, kabaretowe, no bo sprawa powinna być albo jasna dla niego, chyba była jasna, skoro podjął decyzję.
Wygasił mandat.
No jest marszałkiem Sejmu w końcu, jest druga osoba w państwie, bardzo poważna funkcja i stanowisko.
Dysponuje też sztabem doradców.
Prawników, no, doradców.
Też
dalej.
Widzimy, że te opinie są podzielone nie tylko w Sejmie, w kancelarii Sejmu, ale też
w Sądzie Najwyższym.
Panie pośle, no mogą być podzielone opinie, no wiadomo, że są podzielone w wielu sprawach opinie prawników.
Ale prawo powinno być jednoznaczne.
Ale moment, jeżeli marszałek Sejmu, druga osoba pod względem wagi, ważności stanowisk w państwie stwierdza, że mandaty wygasły, to powinien wcześniej te konsultacje przeprowadzić. On tego nie zrobił. Teraz szuka wyjścia, bo się znalazł sam w jakimś potrzasku, ponieważ stwierdził wygaśnięcie mandatów poselskich. Sąd Najwyższy to uchylił, czy uznał, że to jest nieskuteczne. Panowie posłowie po tym stwierdzeniu, po wydaniu tego postanowienia przez pana marszałka byli na sali sejmowej, głosowali, brali udział, zabierali głos i wykonywali mandaty. I słusznie do czasu, kiedy Sąd Najwyższy tego nie rozstrzygnie. Sąd Najwyższy rozstrzygnął i to powinno kończyć sprawę.
Czekamy na zakończenie sprawy, czekamy też na informacje pana marszałka w tym temacie.
Spór prawny i polityczny powstał też między innymi wokół funkcjonowania mediów publicznych.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, że gośćmi w studiu są poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński oraz poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski. Podstawowe pytanie. Czy politykom zależy na silnych, niezależnych, wolnych mediach publicznych? Proszę, poseł Stefan Krajewski.
Na pewno zależy nam. Od początku mówię o tym, że media publiczne są potrzebne, ale faktycznie media publiczne, które będą swoją spełniać rolę, nie powinny to być media partyjne, nie powinny być to media, które tylko będą służyć władzy. A przez te 8 lat niestety, ale miałem akurat nie z Polskiego Radia Białystok, bo tutaj zawsze sobie ceniłem i rozmowę z redaktorami i te właśnie debaty w radio. Tutaj, no ale też uczestniczyłem w wielu rozmowach publicystycznych w TVP Info i mam różne doświadczenia z tym związane. I to trzeba naprawić. No nie może być tak, że prowadzący redaktor teoretycznie powinien być gospodarzem, który właśnie prowadzi tą debatę, ale też udziela głosu, jednakowo traktuje wszystkich swoich gości. No tak się nie działo i to trzeba naprawić, to trzeba zmienić.
Pan, panie pośle, powinien protestować przeciwko temu zamachowi na media publiczne, który został dokonany przez koalicję 13 grudnia, do której niestety i pan należy jako członek PSL-u.
15 października.
Bardzo się temu dziwię, że PSL poszedł w tę stronę, no ale to już jakby wasza odpowiedzialność polityczna. Myślę, że za to zapłacicie w przyszłości opinią wyborców. Natomiast pan bardzo często bywał w mediach publicznych, dużo częściej niż ja, zwłaszcza w TVP Info. Ja nie pamiętam, kiedy ja byłem zaproszony do TVP Info w ciągu ostatnich 4 4 lat na przykład, kiedy nie pełniłem funkcji rządowej.
Pytanie a pan, do partii, ale, czemu pana nie kierowano?
Ale pan, nie, tu dziennikarze to zapraszają niejednokrotnie.
Nie, zaproszenia przychodzą na klub i to klub
nie,
decydował
różnie,
kogo.
Różnie.
W przypadku Radia Białystok to dziennikarz decyduje, kogo zaprasza.
Przychodzą zaproszenia
program.
Bezpośrednio.
A w przypadku TVP Info
ale pozwoli
tak,
pan.
I pan,
tam ciągle, pan ciągle siedział w TVP Info i pan dzisiaj narzeka, że to było medium partyjne. No jakoś PSL chyba nie był u władzy w tamtej kadencji, a pan tam ciągle przebywał. Więc jakby pan powinien protestować jako jeden z pierwszych, bardzo często w każdym razie, dużo częściej niż ja. I to po pierwsze. Po drugie, no, ja rozumiem, że koalicja 13 grudnia chce władztwa politycznego nad mediami publicznymi.
15
to jest oczywiste.
Poseł
to były wybory, ale 13 grudnia to jest lepsza kwalifikacja
tak
polityczna.
Zależało wam na tym, żeby ten rząd był powołany 13 grudnia, to, nie tylko to pan prezydent poszedł wam na rękę.
Niech pan mnie przerywa, będę wdzięczny. To, że 13 grudnia to może zbieg dat z jednej strony, ale to działania tego rządu pokazuje, tej koalicji większości parlamentarnej, rządowej obecnej pokazują, że to rzeczywiście jest koalicja 13 grudnia. Zamach na media publiczne w mojej opinii, wyobraźni, przeżyciach, skojarzeniach spowodował, że miałem wrażenie, że przeżywam déjà vu, że przeżywam 13 grudnia 1981 roku, stan wojenny. Ja go przeżyłem wtedy bardzo świadomie i jako uczestnik oczywiście opozycji,
na pewno.
Opozycji ówczesnej. Wiem, czym on był. Natomiast tutaj jeżeli chodzi o ten skok na media, ten zamach właśnie na media publiczne, to tylko brakuje rzeczywiście wojska i wozów opancerzonych na ulicach, ale siłowe wejście do mediów publicznych, powołanie niezgodnie z prawem, ze złamaniem ustawy o Radzie Mediów Narodowych, ze złamaniem konstytucji, jeżeli chodzi o kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, no to przecież jest siłowe rozwiązanie, które Donald Tusk zapowiadał, że wejdą silni ludzie. No i właśnie weszli. Ja byłem, panie pośle, w telewizji, już kończę ten wątek.
Nie, bo jeszcze nie odpowiedział pan na pytanie.
Czy pozwolę skończyć mi zdanie. Ja byłem w telewizji Noworonicza właśnie, widziałem to wejście siłowe, właśnie ponad prawem, niezgodne z prawem, ze złamaniem prawa. Potem pułkownik minister Sienkiewicz wycofał się z tego, stawiając stan likwidacji media publiczne. Tam to zrobił ten zamach na Rady Mediów Publicznych i zarządy nielegalnie. Nie unieważnił tej nielegalnej decyzji, teraz postawił stan likwidacji. Do sprawy stanu likwidacji, mam nadzieję, że pani pozwoli wrócić, bo to wymaga osobnego przynajmniej wątku, chociaż w krótkiej dyskusji.
Zaraz wrócimy.
No, to jest po
Tylko
prostu...
najpierw poseł Krajewski odniesie tak, się jest, do tego zamachu na
to
media,
to jest po prostu coś niebywałego. Kończę wnioskiem takim ten wątek. Władza ma prawo, która stworzyła większość parlamentarną, dokonywać różnych zmian, ale musi to robić zgodnie z prawem, a wy to robicie ze złamaniem prawa i to jest coś, co po prostu nie powinno nigdy mieć miejsca. Będziemy się temu sprzeciwiać, będziemy przeciwko temu protestować i właśnie 11 stycznia będzie wielka manifestacja w Warszawie pod Sejmem właśnie w proteście przeciwko łamaniu wolności demokratycznych, wolności słowa i przeciwko zamachowi na media publiczne. Zapraszam
panie
wszystkich
pośle,
wolnych Polaków.
Mnóstwo wątków pan dał w tej jednej wypowiedzi.
Tej
ja już sama tak. się gubię. Może na początek poseł Stefan Krajewski odniesie
nie
się...
Nie ma się gubić, to jest jeden wątek, tylko różne aspekty. Nie.
Mnóstwo wątków pan podał łącznie z manifestacją 11 stycznia.
11 stycznia w Warszawie
pod Sejmem.
Odbędzie się Marsz Milionerów, bo tak to jest nazwane. No macie czego, kogo bronić, bo faktycznie ludzie, którzy zarabiali setki tysięcy złotych za tą propagandę, dzisiaj mogą się czuć skrzywdzeni, bo zostali zwolnieni czy odwołani z funkcji. Natomiast to
proszę się odnieść do zamachu na media.
To wy dokonaliście tego zamachu, panie pośle, wchodząc tam jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości, mówiąc, że wchodzicie na kontrolę poselską, a okupujecie media publiczne. Nic złego z mediami się nie dzieje. Jest serwis informacyjny o 19.30, który
piękny,
przedstawia
gratuluję tego serwisu.
I obie strony zawsze są
wasi. Ale przez kilka dni nie było programu.
Przez kilka dni nie było.
Serwisu, mam nadzieję, będę mógł też się odnieść.
Rządzący ówcześnie tak przygotowali, tak zabetonowali się, myśleli, że nie będą do ruszenia. Jednak okazało się, że da się to zmienić i będzie to zmienione, naprawione. Media publiczne mają mieć charakter publiczny, a nie partyjny i z tym nie chcecie się pogodzić. Trzeba było nie wprowadzać tych zmian w 16 roku. Trzeba było normalnie przekazać władzę dla tych, którzy wygrali demokratyczne wybory i nie byłoby dzisiaj wielu problemów. Betonowaliście się, chcieliście nie doprowadzić do tego, by zmiany żadne nie zaszły. Te zmiany zaszły, zajdą w mediach publicznych do końca i uważam, że media publiczne będą swój charakter spełniać.
Jak to są media publiczne teraz przy tych nowych waszych działaniach, to widać, wystarczy tylko włączyć telewizję, pierwszy program na 19.30. Można zobaczyć...
To może nie mówmy tak ogólnie o mediach publicznych,
można zobaczyć,
tylko
jaka...
o...
Tak,
no, no
to rzeczywiście, przepraszam, panie redaktor, rzeczywiście, bo w Radiu Białystok...
Poczuła tak, się wywołana do tablicy.
Przepraszam, bo w Radiu Białystok rzeczywiście tego nie możemy stwierdzić, tu się nic złego nie dzieje. Oprócz tego, że dzieje się inna bardzo zła rzecz, bo że ta rozgłośnia została również postawiona w stan likwidacji przez pułkownika
Sienkiewicza. Ale właśnie, i tutaj po raz drugi pan ten wątek wrzucił, przy czym pretekstem do tego, i tak mówią... eksperci i politycy z obu stron barykady, było prezydenckie weto do ustawy okołobudżetowej i to, że prezydent nie godzi się na 3 miliardy dla mediów publicznych, skoro nie ma finansowania, to tutaj
pani redaktor,
furtka dla ministra kultury, żeby ogłosić.
Finansowanie miało być w ustawie okołobudżetowej przez obecną koalicję rządową, zostało zagwarantowane. Tę ustawę prezydent zawetował w wysokości 3 miliardów złotych dla mediów publicznych. Jak sądzono,
ale to była furtka właśnie,
sądzono,
żeby powołać się na
jak sądzono, pani
prawa
redaktor,
o spółkach handlowych.
Jak sądzono, jak sądził Donald Tusk i jego ekipa, dla swoich już mediów publicznych, bo sądzili, że właśnie dokonają tego skoku na media publiczne, będą one służyć im. Będziemy mieli dwa TVN-y, a nie jeden, czyli telewizję publiczną jako Neo TVN, czy tam TVN BIS.
To zresztą, gdzie to jest w ogóle dobro mediów publicznych, skoro mówimy swoje media, nie swoje media, media publiczne.
Zresztą to już się dzieje, wystarczy być. Jeszcze raz powtarzam, włączyć na pierwszy program o 19.30 telewizję polską. Partyjny wasz serwis informacyjny, oczywiście tak jest, wystarczy popatrzeć, kto tam prowadzi te serwisy, skąd dziennikarze przyszli, z TVN-u głównie, jakie są przekazy co do treści, kogo się zaprasza, jak się cytuje informacje, jak się je wybiera. Panie pośle, możemy sobie o tym porozmawiać na podstawie konkretnego, przykładowego wydania tego nowego dziennika telewizyjnego. Ale wracam do sprawy prawnej bardzo ważnej. My w 2016 roku dokonaliśmy zmian w mediach publicznych w drodze ustawy. Dokonajcie swojej zmiany w drodze ustawy. Bardzo proszę, ale wy zrobiliście zamach na media. Zamach niebywały, zamach pozaprawny, ze złamaniem przepisów. Dokonaliście skoku na media publiczne, żeby wam jak najszybciej służyły. No bo oczywiście ustawa to jest pewna droga, to jest pewien proces, to jest podpis prezydenta. No, baliście się tego, że może prezydent tego nie podpisać.
Współpracować nie chce. Pokazał ale prezydent, tą ustawą
okołobudżetową. Ale pozwoli pan, że skończę. Ale
zapowiedzi,
pozwoli pan. Ale
że budżet będzie skierowany do Trybunału, to te znowu kolejne problemy otworzy.
Niech pan nie miesza rzeczy.
Nie
ustawy żadnej o mediach publicznych swojej prezydentowi na biurko nie przedłożyliście przegłosowanej, bo wtedy można było dopiero by mówić, czy prezydent by to podpisał, czy nie. Wy tego trudu nie podjęliście. Dokonaliście siłowego zamachu na media publiczne i tyle. Natomiast teraz zostały złamane przepisy, bardzo, bardzo ważne, ustawa o mediach narodowych, o Radzie Mediów Narodowych, ale i konstytucja. A teraz wracam do sprawy likwidacji. Jak tam to nie wyszło, to stan likwidacji. Po co się ogłasza stan likwidacji? No chyba po to, żeby zlikwidować daną
Jeżeli
instytucję.
Jeżeli nie ma finansowania, to trzeba szukać rozwiązań.
Panie pośle, w stan likwidacji zostały postawione media publiczne jeszcze przed rokiem, na który były te 3 miliardy zaplanowane. Przed 2024 rokiem. Więc jeszcze nie można było mówić o braku finansowania, bo to zostało podjęte przed tym czasem, na który chodziło właśnie o przekazanie tych 3 miliardów złotych.
Chcecie bronić mediów, bo to tak jak powiedziałem, były media partyjne, które były. Mówi pan o telewizji, o TVP Info. Proszę zobaczyć tylko gościa wiadomości, gościa obiektywu w telewizji Białystok. Żaden z polityków opozycji nie był zapraszany na gościa. Był raz w tygodniu minimum, raz na dwa tygodnie marszałek Kosicki byli, a opozycji w ogóle tam nie było. Wszystkie setki nagrywane przy okazji różnych wydarzeń były nagrywane tylko z przedstawicielami opcji rządzącej. I to jest wszystko do sprawdzenia, bo to w archiwum wszystko jest. Przecież można w internecie obejrzeć sobie te odcinki i tak było.
Ja nie mam
I dzisiaj
poczucia,
mają
żebym,
być,
żebym był za często gościem obiektywu również.
Mają by
być. Pan w TVP Info był bardzo często.
Tak, tylko i wyłącznie w tych programach publicystycznych. politycznych nikt setek ze mną nie nagrywał, bo byli wasi przedstawiciele, tylko cały czas zapewne.
Jeżeli chcecie zmieniać cokolwiek
w mediach. A ta
debata
też była w takiej proporcji ustalona, że był jeden czy dwóch przedstawicieli opozycji, czterech przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości.
No teraz macie
łącznie z prowadzącym.
Dobrze,
tylko, że dzisiaj będzie uczciwa debata.
Panowie teraz różne macie odwrotnie. Oceny funkcjonowania tylko, mediów publicznych.
Zmienić, nawet jeżeli chcecie dokonać tego skoku i zawładnąć mediami, to zróbcie to zgodnie z ustawą czy zgodnie
z prawem. Od początku mówiłem, że jak jest szyba brudna, to ją się myje i się nie wybija. I tutaj mediów publicznych nikt nie zlikwiduje.
I właśnie tu jest moje pytanie. Czy media publiczne powinny być silne? Czy powinny być ważne? Czy warto o nie walczyć? A jeśli tak, to co panowie robią? Proszę, wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski.
Muszą być silne, muszą być ważne, ale muszą być publiczne, a nie partyjne. To od początku mówię i tego zdania nie zmienię. To minister kultury. Ci, którzy podejmują decyzje, biorą za to odpowiedzialność. Ja mam.
A czy Polskie Stronnictwo Ludowe będzie się podpisywać pod każdą decyzją Koalicji Obywatelskiej odnośnie mediów publicznych?
Jeżeli tworzymy rząd koalicyjny, no to oczywiście bierzemy wszyscy odpowiedzialność za decyzje rządu. Ale tu uważam, że jeżeli mówimy o telewizji, nic złego się nie stało. Programy są realizowane. No, gdyby była możliwość pełnej realizacji, nie byłoby blokady ze strony posłów PiS-u, którzy weszli pod pretekstem przeprowadzenia kontroli poselskiej, bo ja też będąc w opozycji takie kontrole poselskie prowadziłem, ale wchodziłem po uzgodnieniu z zarządzającym danym budynkiem, daną instytucją. Pytałem o to, co mnie interesowało, prosiłem o dokumenty i na tym kończyłem kontrolę. Natomiast PiS zamieszkał w gmachu telewizji i bronią tego stanu sprzed 15 października i tak się dzieje.
Jak pan widzi, ja nie zamieszkałem w gmachu telewizji, bo jestem w Radiu Białystok w tej chwili razem z panem.
No ale zmieniacie się, dyżury pełnicie.
Aczkolwiek byłem i będę tam dalej podejmował interwencje poselskie i dokonywał kontroli poselskiej, że pan mówi, że
macie do tego prawo.
Że za zgodą zarządzającego, to przepraszam, to co mielibyśmy pytać o zgodę tego nielegalnie powołanego prezesa radia czy telewizji, którego powołał pułkownik minister Sienkiewicz? Niech pan nie żartuje po prostu, bo sam się z tego wycofał, stawiając w stan likwidacji media publiczne, czyli tamte swoje decyzje uznał za nieistniejące, nieważne.
Wizyty w budynku Telewizji Polskiej w Warszawie, tylko do tego ogranicza się pana rola, jeżeli chodzi o media publiczne, czy nie?
Nie
bo
tylko,
ostatnio pan interpelację.
Nie tylko złożyłem
wystosował.
Interpelację poselską, ważną moim zdaniem. Tam zadaję cały szereg pytań premierowi Tuskowi, bo to dotyczy decyzji ministra Sienkiewicza, ale to jest jego minister w jego rządzie. Ja nie pytam ministra Sienkiewicza, bo on złamał prawo, więc jego nie chcę pytać. Pytam jego zwierzchnika o to, w jaki sposób zostały przygotowane te dokumenty, notarialne dokumenty dotyczące zmiany. Tam są bardzo poważne podejrzenia, że nie zostało to nawet sporządzone wszystko zgodnie z procedurami prawnymi, już pomijając to, że ze złamaniem ustaw i konstytucji. Oczekuję informacji dotyczących sposobu podejmowania tych decyzji, dokumentów, które zostały wtedy przygotowane, przez kogo, w jakich okolicznościach, w jakich warunkach. Cały szereg pytań szczegółowych skierowałem do pana premiera Donalda Tuska. Mam nadzieję, że nie upoważni ministra pułkownika Sienkiewicza, który złamał prawo do odpowiedzi na te pytania.
I w jakim czasie spodziewa się pan odpowiedzi? No, jak to prawo przewiduje?
W trybie przewidziany dla interpelacji poselskiej 21 dni. Od daty wpłynięcia.
Czyli nie ma szans na to, żeby w tym czasie powstała ustawa.
Mam nadzieję, że na te wszystkie pytania uzyskam odpowiedzi. Wiem, że inni parlamentarzyści także składają interpelacje, zapytania poselskie. My musimy to wszystko dokładnie wyjaśnić. To nie może być tak, że w demokratycznym państwie prawa, którym chcemy być, a którego haseł miała pełne usta Platforma i Koalicja Obywatelska i jej sojusznicy, no teraz dzieje się bezprawie, a to jest wyraźne bezprawie. I jeżeli chodzi o, natomiast panie pośle, o obecność naszą i interwencję i kontrolę poselską, to rzeczywiście tam jest coś okropnego, co się dzieje w tych miejscach, gdzie ja przynajmniej byłem. Myślę o Telewizji Polskiej na Woronicza i na Powstańców Warszawy. Słyszymy od dziennikarzy, którzy są obrażani, którzy są zmuszani do różnych działań i decyzji, którym się poleca wykonywanie czegoś, czego oni nie chcą, nie mogą wykonać zgodnie ze swoją etyką pracowniczą.
Tylko z perspektywy tego studia, z perspektywy Białego Stoku nie jesteśmy w stanie teraz tego zweryfikować.
Trudno mi się odnieść do tego bo nie mam takich sygnałów.
Chodzi też właśnie o łamanie prawa wobec prawa pracowników, prawa dziennikarzy. My stajemy w ich obronie, ale głównie stajemy w obronie wolności słowa, wolności mediów i zasad demokracji. Natomiast, panie redaktor...
Tutaj jest sąd pracy, czyjeś prawa są łamane,
ale niektórzy z nich mówili, że są upokarzani przez tę nową ekipę, która wchodzi siłowo do mediów. Naprawdę to nie mamy czasu tego dokładnie wyjaśnić, ale proszę uwierzyć, że właśnie takie informacje
teraz będzie ustawa o mediach publicznych.
Ale ustawy nie ma, pani redaktor. Natomiast ja bym chciał zapytać, co się dzieje w Radiu Białystok, bo to przepraszam, ja jestem zaproszony i mam...
A mnie pan chce zapytać?
Odpowiadać. No, może pana posła bardziej, prawda, bo jest po stronie tych,
którzy postawili stan likwidacji. Z mojej perspektywy program nadajemy bez zmian, nic się nie dzieje.
Właśnie, do czego zmierza ten stan likwidacji Radia Białystok, Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, Polskiej Agencji Prasowej? Jeżeli ktoś stawia jako organ założycielski, właścicielski w stan likwidacji jakąkolwiek instytucję, no to chyba po to, żeby ją zlikwidować. Czyli to jest kierunek prawdopodobnie wasz, jeżeli chodzi o media publiczne, tym bardziej, że Donald Tusk już wcześniej za pierwszego swojego rządu się negatywnie wypowiadał w ogóle o istocie, jaką stanowią media publiczne.
Ja powtórzę pana pytania, co czeka Polskie Radio Białystok?
Chyba, że się jeżeli media będą partyjne, tak jak
jeżeli nie ma finansowania, jeżeli trzeba szukać tego finansowania, po to stawia się różne firmy, instytucje w stan upadłości, żeby podjąć działania naprawcze i takie działania zostały podjęte, tak jak mówiłem.
A tu różne sformułowania prawne tutaj pojawiają się, jeżeli chodzi o sytuację mediów publicznych, bo ostatnio słyszałam, że to nie jest żadna likwidacja, żadna upadłość, żaden stan likwidacji, tylko otwarcie likwidacji. A otwarcie likwidacji to oznacza, że tak naprawdę nic się nie zmienia w funkcjonowaniu danej spółki, także jeżeli chodzi o prawa pracownicze, tylko na razie jest przyglądanie się sytuacji, badanie tego i szukanie rozwiązań, co zrobić, żeby było lepiej.
Trzeba to wszystko naprawić, co przez 8 lat Prawo i Sprawiedliwość psuło i to w tej chwili czynimy. Tak jak widać, nic się tu nie zmieniło. Jest poseł z większości rządowej, jest poseł opozycyjny zaproszony, rozmawiamy tak jak wcześniej, więc mam nadzieję, że ten stan jak najszybciej będzie problem rozwiązany.
Jakie są szanse na nową ustawę medialną i w jakim kształcie?
Będziemy to na pewno przygotowywać jak najszybciej, bo zależy nam na uporządkowaniu tej sprawy i będziemy nad tym pracować. Tak?
Proszę zauważyć.
Opozycja też będzie swoje poprawki mogła składać, takie jak my składaliśmy.
A dziennikarze? Czy to politycy mają decydować o losie mediów publicznych?
Jeżeli to będzie projekt...
O naszym losie?
Jeżeli to będzie projekt rządowy, no to też będą odpowiednie konsultacje przeprowadzone i ta ustawa będzie procedowana.
Konsultacje nie wystarczą, bo może warto, żeby jednak dziennikarze uczestniczyli w pracach nad taką ustawą,
Myślę, że to jest wskazane, bo to dotyczy tego obszaru, w którym pracują.
Proszę zauważyć, że te zmiany, które wprowadził siłowo, nielegalnie, niezgodnie z prawem pułkownik minister Sienkiewicz, nie zostały wpisane do KRS-u. Warto sprawdzić dlaczego. Dlaczego dotychczas, mimo upływu dość długiego czasu, żaden sędzia nie zdecydował się albo na odmowę tego wpisu, albo na dokonanie tego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Tam słyszę o tym, to trzeba zweryfikować, sprawdzić, że są jakieś absencje, zwolnienia lekarskie, że nie ma komu się zająć tą sprawą. No więc może to jest też do wyjaśnienia kwestia, bo no, według wszelkich analiz prawnych, takich bezstronnych, jakie można poczynić, a nawet to, te opinie wyrażali ci, którzy byli przedtem po stronie obecnej władzy. No, jakby choćby Helsińska Fundacja Praw Człowieka, którą trudno podejrzewać o sprzyjanie Prawu i Sprawiedliwości, także wyrażała między innymi ona wątpliwość co do tego, czy tamte decyzje są zgodne z prawem, czyli skoro są niezgodne z prawem, to nie powinny być wpisane do KRS-u, powinna nastąpić odmowa wpisania do KRS-u, ale chyba ta kwestia nie została rozstrzygnięta. A pytanie dlaczego? Dlaczego nie ma takich odważnych sędziów, którzy powiedzieliby tak albo tak, prawda? I druga rzecz, panie pośle, jeszcze raz to trzeba mocno wyakcentować. Waszej, tak jak słucham tego, co pan mówi, co mówią politycy waszej grupy rządzącej obecnie tej większościowej koalicji rządowej i sejmowej, to media publiczne, waszym zdaniem, takie te odpolitycznione, to będą wtedy, kiedy będą właśnie przez wasze partie zawładnięte i będą promować was i waszą wizję pośle. Świata, to wtedy będziecie uważali, że one są już publiczne, już to nie są, tak jak z KRS-em.
Proszę zobaczyć, skończyliśmy z hejtem, skończyliśmy ze szczuciem, to co przez 8 lat
idzie w drugą stronę. Idzie w drugą stronę, ale...
I teraz garstka może waszych działaczy zorganizuje ten Marsz Milionerów i tam będziecie 11.
Znaczy mało prawdopodobne, żeby frekwencja Marszu Miliona powtórzyła się chociażby ze względu na pogodę.
Natomiast macie ten przekaz dnia o milionerach.
Nie, ja wiem, to nie jest przekaz dnia, tylko takie są realnie. Jest, widział pan, jak zarobki,
że to jest niezły wytrych.
Tutaj dziennikarze, którzy zasuwali od świtu do nocy, mieli grosze, a tam partyjni nominanci mieli ogromne
tylko
pieniądze.
Tylko niech pan porówna dziennikarzy waszych, ile zarabiali właśnie wtedy, kiedy wy byliście przy władzy przez 8 lat. Niech pan
a
porówna.
Co to znaczy dziennikarze wasi?
No właśnie.
Czy powinno tak być?
Nie powinno tak być.
No, no właśnie. To chcemy
ale tak
zmienić.
Jest niestety właśnie.
W ubiegłym tygodniu rozmawiałam z wicemarszałkiem Senatu Maciejem Żywno i on zapowiadał, że w ustawie medialnej będą takie zapisy, że z konkursów będą brani rządzący spółek mediów publicznych, żeby było jak najmniejsze posądzenie o to, że jest to wybór polityczny.
Tak, trudno mówić o projekcie, którego nie ma, ale jeżeli chodzi o konkursy, to proszę też nie dawać się zwieść tej idei konkursowej, bo same konkursy były bardzo dobrą propozycją, tylko
chodzi o to, żeby nie było wiadomo przed konkursem, kto go wygra.
Ja pani podam przykład kuratora oświaty. Choćby właśnie w województwie podlaskim, w Białymstoku, prawda? Ale to jest wszędzie. Odwołano panią kurator poprzednią, powołano pełniącą obowiązki kuratora oświaty i teraz będzie konkurs, bo konkurs musi być zgodnie z ustawą. Kto ten konkurs wygra, będzie tak jak u poetki. Królem wybrano tego, kto miał zostać królem.
Właśnie o to chodzi, żeby w mediach publicznych tak nie było.
W ogóle w instytucjach publicznych po to są... No ale to PiS... pokazał,
tak
jak to się robi.
Tym zamachu. Takie będą pseudokonkursy.
Jak było z radami nadzorczymi? Uznaliście, że te egzaminy państwowe nie są potrzebne. Wystarczy dać to możliwość absolwentom studiów menedżerskich i otworzyliście w ten sposób możliwości
zmieńcie
dla
ustawę.
Tych, którzy nie mieli.
Ale to, panie pośle, zmieńcie ustawę, dajcie swoją koncepcję, a nie łamcie ustawy, która obowiązuje. Zmieńcie, napiszcie swoją ustawę, póki co jej nie ma.
Trzeba naprawić tę sytuację i w mediach publicznych, i w administracji publicznej, bo no, przez 8 lat pokazaliście, że wszystko możecie zrobić.
I w sądownictwie jest sporo do naprawy.
W sądownictwie również.
Natomiast
mamy
ja
ten
powrócę
chaos, chociażby
do
w sądzie najwyższym.
Podwórka.
Ale jeszcze, jeżeli można.
Dobrze, proszę,
ja się zastanawiam na tym, na ile wam starczy, na ile czasu wystarczy wam ta narracja naprawić, odpartyjnić, komisję śledczą i tak dalej. Te fajerwerki wystarczą według mojego doświadczenia i oceny. Mam nadzieję, że ono jest to doświadczenie na tyle duże, że pozwala mi ocenić racjonalnie to i chyba realistycznie. Na pół roku zabierzcie się za rządzenie i jakby rozwiązywanie polskich problemów.
Rządzimy i rozwiązujemy te problemy.
Tak, jest zgoda na przymusową relokację migrantów. Pierwsza rzecz, prawda? Jest próba takiego...
Ale jest też zapowiedź, że jeżeli chodzi o relokację, to Polska będzie wykorzystywała fakt, że
pomagaliśmy Ukrainie.
Tak, ale już jest zgoda na to, że ten mechanizm będzie obowiązywał. Próbowaliście od razu na początku swojego czasu rządzenia wprowadzić dla lobby wiatrakowego ustawy, rozwiązania
dotyczące farm wiatrowych. Trzeba zmiany wprowadzić,
jednak będę gospodarzem właśnie... tego programu. No, powróćmy na moje podwórko.
Nieudolną polityką sprawiedliwości. Widzieliście, że te rachunki za energię są coraz wyższe i to dla odbiorców indywidualnych, ale też dla instytucji, dla samorządów. I chcemy to zmieniać. I tutaj
do
projektu ustawy mieliście mnóstwo zastrzeżeń, zamiast swoje zgłaszać poprawki.
Tylnymi drzwiami chcieliście zrobić ukłon dla lobby wiatrakowego, dla firm wiatrowych, dla biznesu
wiatrakowego. Jedyna rzecz to ta odległość, o której mówiliśmy 500 metrów, nie 300 metrów, a wiele rzeczy w tym projekcie było dobrych.
Sami się wycofali, sami się wycofali się z tego.
A obaj panowie uciekają przed tematem związanym z mediami publicznymi.
Ale gdyby nie sprzeciw nasz, to byście przepchnęli tę ustawę. Natomiast sprzeciw nasz i społeczny spowodował, że sami się z tego wycofaliście.
Czy rozgłośnie regionalne powinny utrzymać dotychczasowy status, czyli odrębność od innych mediów publicznych? Bo słyszałam przeróżne plany, różne też plotki, czy to faktycznie plany, że rozgłośnie regionalne mogłyby być połączone z Polskim Radiem jako takie dodatkowe oddziały, takie przybudówki do Polskiego Radia, a teraz przypomnę, są samodzielnymi spółkami Skarbu Państwa. Albo że mogą być też na poziomie regionalnym połączone z oddziałami telewizji, a nawet z Polską Agencją Prasową czy z prasą lokalną. Co pani uważa redaktor, wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski z PSL-u? Czy rozgłośnie regionalne powinny utrzymać swój dotychczasowy status, jeżeli chodzi o samą strukturę?
Powinny utrzymać ten charakter ze względu na to, że ktoś, jeśli chce słuchać mediów ogólnokrajowych, wybiera ogólnokrajowe. No jeżeli to ma być tylko oddział, to nie jest instytucja, która ma mieć sformalizowany charakter pracy, bo są tematy regionalne, są tematy ważne. Chociażby ta nasza wielowyznaniowość i wielokulturowość w województwie podlaskim. Ona ma swoją specyfikę i w związku z tym są programy lokalne dla mniejszości, są wydarzenia relacjonowane te, które pewnie w innych województwach mają inne, mniejsze znaczenie, więc to trzeba utrzymać. Też jest czymś innym radio, czymś innym jest telewizja, a czymś innym jeszcze jest prasa ta drukowana.
Poza tym, jak trzeba... sami o sobie decydujemy, to w każdej chwili możemy zdecydować o zmianie programu.
Dokładnie
przerwać
tak.
Muzykę, powiedzieć o jakimś ważnym wydarzeniu.
Lokalnym czasem,
tak.
gdzie nim ta informacja dotrze
nas,
do Warszawy, to już
słuchaczy.
Będzie za późno.
Tak.
No, to dobrze, że pan to powiedział. Jest to zarejestrowane. Zobaczymy, jak pan będzie głosował, kiedy pojawią się jakieś inne jednak projekty waszej większości parlamentarnej. Ja oczywiście uważam, że sens funkcjonowania mediów regionalnych jest w tym, żeby one miały właśnie własną odrębność programową, żeby miały prawo, możliwość kształtowania własnego programu dostosowanego i informacyjnego, i kulturalnego, i publicystycznego, dostosowanego do potrzeb mieszkańców regionu, bo jeżeli ktoś chce słuchać informacji ogólnopolskiej, no to włącza radio to czy inne ogólnopolskie. Jeżeli mówimy o mediach publicznych, to polskie radio jest dostępne w całym kraju bardzo łatwo i może tego radia słuchać. Natomiast jeżeli by to było sprowadzone do takich oddziałów regionalnych centrali, to pewnie ten program nie byłby całodobowy, byłby pewnie krótszy, byłby pewnie tylko wtedy, kiedy by nie było tych centralnych ogólnopolskich informacji, czy publicystyki, czy reklam, bo przecież i to tutaj wchodzi w grę. Także na pewno dla zdrowia i sensu mediów publicznych, radia publicznego w regionach należałoby utrzymać właśnie odrębność programową, samodzielność, a nie tworzyć z nich jakichś ani oddziałów centrali, ani no, w telewizji to jest trochę inna sprawa, ale też się to do końca nie sprawdza, bo ten program jest tak naprawdę no, ograniczony, jeżeli chodzi o czas nadawania, prawda, ten regionalny program. Natomiast no, połączenie, ten pomysł o połączeniu z Polską Agencją Prasową, z telewizją i z radiem, stworzenie takiego konglomeratu, to wydaje mi się w ogóle księżycowy.
No, zwłaszcza, że Polskie Radio Białystok cieszy się zaufaniem radiosłuchaczy. Przecież te wyniki, które były prezentowane, nie pamiętam, to drugie miejsce chyba wśród wszystkich rozgłośni radiowych w województwie podlaskim. No to też pokazuje, że jednak odbiorcy czekają na taki charakter, a nie inny.
I raczej nie należałoby im
tego zabierać w żaden sposób.
Zabierać. Czyli no, przynajmniej tylko, w tym temacie panowie tylko, są tutaj bardzo wyjątkowo
fajnie,
zgodni.
Fajnie, tylko po co stan likwidacji w takim razie, zapytam jeszcze raz, skoro dobrze to funkcjonuje.
No, pewnie się nie da też wyodrębnić każdej, mówiąc o tych zmianach wszędzie, nie da się każdej sprawy traktować oddzielnie.
Panie ministrze, bo jeżeli jest jeden likwidator do 17 rozgłośni radiowych, to można snuć przypuszczenia, że właśnie w grę może wchodzić później łączenie tych wszystkich rozgłośni jako taki twór podległy Polskiemu Radiu. Skoro jedna osoba będzie się rozeznawać w sytuacji każdej ze spółek, a sytuacja każdej ze spółek jest inna.
Na pewno. No, zaczekamy na te decyzje, które zapadną, bo dzisiaj to jest też aż na tyle, nie wiem, żeby wróżyć z fusów, tak mówiąc kolokwialnie. Mam nadzieję, że ten charakter regionalny rozgłośni zostanie zachowany.
Zauważmy i to, że stan likwidacji spółek medialnych też jest niezgodny z prawem. To też trzeba mocno podkreślić, bo tamte decyzje o zmianie rad nadzorczych i zarządu były niezgodne z prawem, a ta decyzja o likwidacji też jest niezgodna z prawem. Ja zresztą w najbliższym czasie zapytam też pewnie pana premiera Donalda Tuska, bo on to wszystko, za to wszystko odpowiada, wziął odpowiedzialność za to, zresztą sam to ogłaszał, na czym polega i do czego zmierza przede wszystkim ten stan likwidacji. Jaki jest tego cel, jeżeli chodzi o media publiczne? No bo jeszcze raz powtórzę, likwiduje się coś, co działa źle po to, żeby to nie istniało i na gruzach można budować coś nowego.
Po to, żeby naprawić. Ale tak tutaj... jak stan restrukturyzacji się stawia, stan upadłości, po to, żeby
likwidować, żeby naprawić.
Nie, tak, taka jest reguła.
Likwidować, tak? Żeby przejąć władztwo, to na pewno wasz cel, to tak, to wiem. Ale ja zapytam, rzeczywiście szczegółowymi pytaniami się zwrócę właśnie o informację do pana Donalda Tuska, niech na to odpowie, albo ktoś z jego upoważnienia, bo to rzeczywiście jest sytuacja niebywała. Jeden zabieg nie wyszedł, czy te zmiany władz, no to drugi, likwidacja. A cel jest ten sam.
No, brak finansowania też jest dużym problemem w każdej, bo żeby
jeszcze raz nie
media funkcjonowały, muszą mieć finansowanie.
Nawet, gdyby nawet ten argument mógł trochę chociaż jakoś być racjonalny, to mógł poczekać pułkownik minister Sienkiewicz chociaż do 2 stycznia i powiedzieć, on, rozpoczął się nowy rok budżetowy,
nie,
no,
ale to
nie ma pieniędzy,
z nowym rokiem
on zrobił to w starym roku.
Są rozpoczęte już różne
mało
działania.
Tego, zrobił to w starym roku w sytuacji, kiedy Donald tu zapowiadał, że te 3 miliardy będą tylko w ustawie budżetowej, a nie w budżetowej, bo ustawy budżetowej prezydent nie może zawetować.
No ale jeszcze czekamy, bo może być budżet zablokowany, bo to przecież słyszymy, że...
A nad budżetem kolejne prace posłowie rozpoczną już w najbliższą środę i tam nasi dzisiejsi goście ponownie się spotkają w gmachu przywiejskiej. A dzisiaj między innymi o możliwych scenariuszach dla mediów publicznych mówili wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzeciej Drogi.
Dziękuję
panu
bardzo
za wizytę w studiu oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław
dziękuję
Zieliński.
Za żywą dyskusję. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję. Pozdrawiam.
A państwu za uwagę dziękuję. Renata Reda. Do usłyszenia.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.